Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Dobry wieczór, jest środa po 21, a to oznacza, że zaczynamy Magazyn Zachodni. Witam Państwa serdecznie, wyjątkowo przebywając w Ardenach, gdzie zbieram materiał do następnej edycji naszego programu. Jednak dziś chciałbym, abyśmy zwrócili swoją uwagę na wschód, na Ukrainę. Oto bowiem po ciężkich walkach na południowym froncie w zeszłym tygodniu Rosjanie wycofali się z Chersonia. Dlaczego tak się stało i jakie to daje możliwości ukraińskiej stronie? O tym już za chwilę porozmawiam z redaktorem Michałem Nowakiem z portalu Nowy Ład, redaktorem analizującym działania frontowe na Ukrainie. Następnie przeniesiemy się do Niemiec i do tematu prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach polskim i niemieckim. Gościem redaktora Aleksandry Fedorskiej będzie dr Lars Gutheil, dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. To jest Magazyn Zachodni, zapraszam na rozmowy z naszymi gośćmi. W związku z tym, że świat po 24 lutego stał się, no powiedzmy, ukrainocentryczny, wydarzenia wojenne mają wpływ na decyzje globalne, dlatego też dziś tematem będzie znów Ukraina. Ukraina w kontekście ostatnich jej sukcesów na froncie wojny z Rosją. A moim i Państwa gościem jest dziś redaktor Michał Nowak z portalu Nowy Ład, autor cyklu filmów Raport z frontu, w którym omawia bieżące działania wojenne na terenie Ukrainy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, dzień dobry Państwu.
Mamy od zeszłego czwartku do czynienia z ogromnym sukcesem ukraińskich wojsk na południowym odcinku frontu. Co właściwie się stało, panie redaktorze? Dlaczego Rosjanie, którzy przecież dawali tam odpór ukraińskim atakom, w końcu, można powiedzieć, ulegli i wycofali się z Chersonia, no i spod Chersonia, za Dniepr?
Właściwie mamy przeogromną zmianę, która rzutuje na większość frontów wojny rosyjsko-ukraińskiej i na całą wojnę. Po trwającej 8 miesięcy okupacji wojska rosyjskie wycofały się z prawego brzegu Dniepru, z zachodniego brzegu rzeki, z samego Chersonia oraz z przyległych miejscowości. To, co jest najważniejsze, to nawet nie są wydarzenia, które miały miejsce bezpośrednio przed rosyjskim odwrotem, czyli kolejne operacje zaczepne ze strony armii ukraińskiej, naciski wojsk ukraińskich na rosyjskie pozycje, gdzie rzeczywiście w większości przypadków Rosjanie odpierali te uderzenia. Natomiast istotniejsze jest to, co miało miejsce przez ostatnie kilkanaście tygodni, czyli ciągłe, nieustanne ostrzały artyleryjskie rosyjskiego zaplecza, przepraw na Dnieprze, dalekiego zaplecza, punktów przeładunkowych, baz amunicyjnych, baz zaopatrzeniowych, sztabów dowodzenia.
Bardzo czyli przepraszam, tylko że wejdę w słowo, Ukraińcy po prostu zniszczyli rosyjską logistykę w tym rejonie do tego stopnia, że Rosjanie nie mogli się już utrzymywać na tym terenie?
Dokładnie tak. Zniszczenie logistyki poprzez zniszczenie mostów przede wszystkim bardzo wyraźnie wpłynęło na rosyjskie położenie, uszkodzenie, poważne uszkodzenie mostu kerczeńskiego, mostu krymskiego, przez który szła główna droga zaopatrzeniowa dla wojsk rosyjskich, które walczyły na froncie południowo-zachodnim, więc mamy do czynienia w tym momencie już z zakończonym rosyjskim odwrotem. Wydaje się, że on w większości przebiegł w sposób uporządkowany, zorganizowany. Na końcowym etapie doszło do pewnej formy chaosu związanej z zaangażowaniem armii ukraińskiej, przede wszystkim ostrzałów artyleryjskich, ale większość rosyjskich wojsk w ciągu tych ostatnich tygodni przed końcową ewakuacją wycofała się w sposób zorganizowany i te wojska były przez Rosjan przerzucane i są przerzucane i będą dalej przerzucane na inne odcinki. Zresztą Ukraińcy zrobią dokładnie to samo. Te zluzowane wojska ukraińskie, zluzowane ukraińskie brygady będą teraz mogły być zaangażowane na innych odcinkach frontu, a biorąc pod uwagę to, że w ostatnich miesiącach Ukraińcy odnieśli szereg istotnych zwycięstw, bo nie tylko front południowo-zachodni, Chersońszczyzna, a wcześniej obszar na północ i wschód od Charkowa, obwód charkowski, obwód ługański, częściowo obwód doniecki. To wpływa na to, że liczba potencjalnych frontów, gdzie wojska ukraińskie będą mogły być zaangażowane, jest mała. Po prostu linia frontu się zmniejszyła i liczba aktywnych odcinków, gdzie potencjalnie Ukraińcy mogliby prowadzić działania ofensywne, jest niewielka. Właściwie mamy odcinek zaporoski w kierunku na miasta Melitopol, Berdiańsk, z pewnością Państwu znany Mariupol, co doprowadziłoby do przecięcia korytarza lądowego pomiędzy Federacją Rosyjską a Krymem i tym samym doprowadziłoby do niepełnego odcięcia Krymu od Federacji Rosyjskiej. Inne kierunki to wschód, a więc rejon Donbasu, przede wszystkim w rejonie Bachmutu, na styku Doniecka i Ługańska, lub też bardziej w kierunku północno-wschodnim, tam gdzie cały czas trwają działania wojenne w rejonie miast Kreminna i Swatowo w stronę granicy rosyjsko-ukraińskiej.
No właśnie, mamy te postępy ukraińskie także na północy. One w pewnym momencie nam zastopowały. Pan teraz mówi, że część tych zluzowanych oddziałów ukraińskich mogłaby wesprzeć inne odcinki frontu. Mówi pan o potencjalnym ataku na Melitopol czy też na Mariupol. Jak obecnie wygląda ta sytuacja? Bo mamy pewną taką stabilizację frontu i wschodniego, i tego południowego już w tym momencie na Dnieprze, choć wiemy, że tam Ukraińcy też się przeprawiają przez Dniepr i atakują drugą stronę rzeki. Jak by pan powiedział, gdzie najlepiej czy najpewniej uderzą w procesie oswobodzenia swojego kraju spod okupacji rosyjskiej?
Najbardziej logicznym, racjonalnym punktem uderzenia dla armii ukraińskiej jest odcinek zaporoski lub styk obwodu zaporoskiego i donieckiego, a więc w kierunku na wspomniane przeze mnie wcześniej miasta Melitopol, Berdiańsk bądź Mariupol. Niemniej o tym doskonale wiedzą Rosjanie. Rosjanie zresztą na przeciągu ostatnich kilku miesięcy wręcz dość często ogłaszali, że spodziewają się tam ukraińskiego uderzenia. Ono nie nastąpiło, bo nie nastąpiła wcześniej rotacja wojsk ukraińskich na tym kierunku, nie nastąpiło zgromadzenie sprzętu żołnierzy, przerzucenie tam wolnych środków, więc taka operacja nie mogła mieć miejsca. Ale biorąc pod uwagę to, że Rosjanie są tego świadomi i Rosjanie ten kierunek dość poważnie umacniali na przestrzeni ostatnich miesięcy, nie musi być wcale tak, że ta logika i racjonalność doprowadzi do tego, że Ukraińcy tam uderzą. Moim zdaniem...
No właśnie, bo też było chyba wcześniej kilkukrotnie taka sytuacja miała miejsce, że był spodziewany atak w jakimś rejonie, a okazywało się, że atak był wyprowadzony zupełnie innym, co zresztą zrozumiałe w procesie dezinformowania, prawda, przeciwnika.
Tak, zgadza się. No, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę tą rosyjską świadomość sytuacyjną na odcinku zaporoskim, ukraińskie uderzenie może nastąpić gdzieś zupełnie indziej, a więc tam, gdzie wspominałem wcześniej, w rejonie Donbasu, choćby pod silnie obciążonym Bachmutem, gdzie na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy Rosjanie czynią starania, aby to miasto obejść lub potencjalnie otoczyć i zdobyć ze zmiennym szczęściem i odnosząc niewielkie sukcesy, ale aby ustabilizować tam sytuację, odeprzeć wojska rosyjskie, przerzucić własne oddziały, zdobyć obszar na kierunku wschodnim, Ukraińcy mogliby uderzyć właśnie w rejonie Bachmutu w kierunku miasta Popasna, którą Rosjanie kilka miesięcy temu po ciężkich walkach zdobyli, także i ten kierunek jest prawdopodobny, a biorąc pod uwagę to, że Ukraińcy zwolnili, no różne szacunki mówią od 40 do 70 tysięcy żołnierzy po swoim zwycięstwie w rejonie Chersońszczyzny, no to jest to siła, która będzie mogła odmienić sytuację na niejednym odcinku frontu i istnieje takie prawdopodobieństwo, że jeszcze w tym roku zobaczymy jakieś poważne działania zaczepne ze strony armii ukraińskiej, a na początku przyszłego roku, na wiosnę przyszłego roku, to już z całą pewnością Ukraińcy będą dążyć do tego, aby kolejne obszary państwa wyzwolić i mało prawdopodobny scenariusz jest taki, aby w szybkim czasie nastąpiły rozmowy pokojowe pomiędzy stroną rosyjską i ukraińską, biorąc pod uwagę rosyjską słabość i to dążenie państwa ukraińskiego do odzyskania całego okupowanego obszaru. Moim zdaniem w tym momencie Ukraińcy takich rozmów nie chcieliby po prostu prowadzić.
No w tym momencie wydawałoby się to trochę bezcelowe, biorąc pod uwagę postępy Ukraińców na froncie, ale czy te postępy mają szansę mieć kontynuację w czasie zimy w ogóle?
Tak, problemem dla prowadzenia operacji ofensywnych dla wojsk zmechanizowanych, pancernych, no częściowo również piechoty, nie jest zima, tylko jest okres jesieni i to okres jesieni deszczowej, kiedy pojawiają się błota, które rzeczywiście utrudniają prowadzenie działań ofensywnych, ograniczają możliwości przemieszczania wojsk.
No ale zima też potrafi być błotnista, prawda?
Tak, no to wszystko zależy od tego, jaka będzie pogoda. Jeżeli będzie poważny mróz, no to on zmrozi ziemię i wojska będą mogły się przemieszczać. Jeżeli będziemy mieli okres raczej deszczowy, dużo błota, no to ta operacja ofensywna zostanie przesunięta na okres wiosenny. Natomiast w tym momencie mamy dość ustabilizowaną sytuację, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne. Liczba deszczów, skala opadów się mocno ograniczyła, więc na przestrzeni najbliższych kilku tygodni wedle prognoz pogody warunki będą sprzyjające dla operacji zaczepnych ze strony którejkolwiek z armii. Pytanie tylko, czy Ukraińcy zdecydują się iść bardzo szybko za ciosem i niedługo zdecydują się na uderzenie. Potencjał do przerzucania jednostek z Chersońszczyzny na inne odcinki to jest góra do 2 tygodni, chociaż te jednostki powinny jednak zostać zwrotowane, powinni żołnierze otrzymać jakieś urlopy, więc prawdopodobnie dopiero za około miesiąc, 2 miesiące te brygady będą gotowe do pełnoskalowego uderzenia, no chyba, że decyzje polityczne będą umówiły, żeby nie czekać i uderzać jak najszybciej, póki armia rosyjska jest w rozsypce i póki Rosjanie nie mogą wprowadzić jeszcze jeszcze do walki tych zmobilizowanych żołnierzy, którzy jeszcze na terenie Federacji Rosyjskiej przechodzą szkolenia.
Najbliższe tygodnie dadzą nam odpowiedź na ten temat, a naszym gościem dzisiaj był redaktor Michał Nowak z portalu Nowy Ład. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
Dziękuję również bardzo serdecznie i do usłyszenia.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
Czy polskie firmy mogą liczyć na ulgi podatkowe w Niemczech? Już teraz rozmowa o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej polskich i niemieckich firm na terenie obu krajów. Zapraszam na rozmowę redaktor Aleksandry Fedorskiej z jej gościem.
Dobry wieczór z Berlina. Moim gościem jest pan Lars Gutheil, który jest dyrektorem generalnym Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. I będziemy rozmawiali o niemieckich inwestycjach w Polsce, oczywiście, ale także, i to zaznaczam, jest bardzo interesujące, o wzrastającym zainteresowaniu polskich inwestorów Niemcami. Dlatego też pytam mojego gościa, czy w gronie tych firm, które interesują się Niemcami, są głównie małe firmy, średnie, czy na przykład wielkie polskie koncerny. Chciałabym się także dowiedzieć, jak to wygląda pod kątem geograficznym. W jakich regionach, gdzie działają te firmy? Właściwie to mamy wszystkich. Małe i duże firmy, ale większość z nich, przyznaję, to są mniejsze firmy. Często mali usługodawcy zatrudniający mniej niż 10 pracowników. No i z pewnością duże miasta są częściej celem polskich inwestycji. Najczęściej wybierany jest Berlin. Ale oprócz Berlina w centrum uwagi znajdują się te bardzo silne gospodarczo regiony Niemiec, takie jak Nadrenia, Północna Westfalia, Bawaria i Badenia-Württembergiem. Niekoniecznie są to regiony położone blisko polskiej granicy, ale to jest oczywiste, bo jak już firma ma siedzibę blisko niemieckiej granicy, to przecież może działać w Niemczech właśnie z tego miejsca, no bo ma tą bliskość do Niemiec. I to się na pewno też dzieje, ale jeśli już firma decyduje się na taki krok, no to raczej decyduje się osiedlić w regionach, w których spodziewa się znaleźć dużą sieć potencjalnych klientów lub nawet partnerów biznesowych. Jakie działania podejmuje strona niemiecka w celu przyciągnięcia polskich firm do Niemiec? Niemcy jako gospodarka ogólnie przyciągają zagranicznych inwestorów, ale są regiony, które są w tym zakresie szczególnie aktywne. Bardzo dobrym przykładem jest na przykład sam Berlin. Polska jest tam jednym z czterech krajów, które sprzyjają gospodarce Berlina. Oznacza to, że są więc miasta i regiony, które podejmują ukierunkowane wysiłki w celu przyciągnięcia akurat polskich partnerów i polskich inwestorów. My jako Izba Przemysłowo-Handlowa możemy tylko powiedzieć, że z naszego własnego doświadczenia, na przykład kraj związkowy Nadrenia Północna Westfalia oczywiście stara się o nabór polskich firm. My chcemy w tym towarzyszyć. Mamy również przedstawicielstwo w Bawarii. Tam jest również wzrastające zainteresowanie firmami, inwestorami z Polski. Tam szczególnie chodzi o dziedziny, w których te regiony chcą się jeszcze bardziej rozwijać. Jest to na przykład energetyka. Ona jest tam bardzo ważna, to jest ważna rola. Ale oczywiście chodzi też o usługodawców, no i głównie dostawców dla niemieckiego przemysłu. Czy polscy inwestorzy mogą liczyć na ulgi podatkowe lub inne dotacje ułatwiające im start w Niemczech? Ja akurat nie jestem specjalistą od ulg podatkowych, ale mamy cały zespół doradców, którzy pomagają i specjalizują się właśnie w tych sprawach. Oni mogą powiedzieć, jak to wygląda w poszczególnych regionach, no bo wiadomo, że takie rzeczy zależą bardzo od samego inwestora, od jego struktury i od branży. W dużej mierze zależy to też od formy czy rodzaju inwestycji, więc na pewno są tam spore różnice, także między regionami. inwestycjami, ale oczywiście inwestorzy z Polski mogą liczyć na dotacje, mogą także liczyć na ulgi podatkowe, ale to jest coś, co musi się rozstrzygnąć w każdym pojedynczym przypadku, a my jako Izba Przemysłowo-Handlowa mamy dostęp do takich partnerów w Niemczech. Jest to oczywiście także kwestia na przykład takiego partnera jak Germany Trade and Invest, to jest niemiecka spółka inwestycyjna. Ona ma również siedzibę w naszym biurze w Warszawie, co oznacza, że kolega może tam być do usług dla polskich firm w przypadku właśnie takich pytań. Pan ostatnio wspomniał o czymś, co dotyczy niemieckich inwestorów w Polsce. Mi tu chodzi o wypowiedź, że polska jurysdykcja powoduje pewną niepewność u inwestorów niemieckich, ponieważ przepisy nie są wystarczająco przejrzyste i wprowadzane są zbyt nagle. Czy mógłby Pan podać jeden lub dwa przykłady, gdzie akurat takie przypadki miały miejsce? Mi chodzi konkretnie o proces legislacyjny. Niestety zdarza się, że w Polsce uchwalane są ustawy, które mają bezpośredni wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym także inwestorów w Polsce. Chodzi nie tylko o niemieckich inwestorów, ale poszkodowane są również przecież polskie firmy. Zdarza się, że ustawy są uchwalane i realizowane w bardzo krótkim czasie. Może to być na przykład kwestia podatków, może chodzić o jakieś techniczne rzeczy, może o ewidencje, mogą to być także obliczenia, które dotyczą podatków. To często wiąże się na przykład z kosztami, zakupieniem nowego programu, czy jakichś procesów w firmach, albo po prostu należy znać działania pewnych przepisów. Dla polskich firm może to być jeszcze jakoś wykonalne, ale dla inwestora zagranicznego, który ma czasem trudności pod względem językowym, jest to pewne ryzyko. I to oczywiście rodzi krytykę. Chodzi mi na przykład o Polski Ład. To jest doskonały przykład, który wywołał wiele zamieszań, ale Polski Ład to tylko jeden z bardzo wielu przykładów, które w ostatnich latach wywołały niezadowolenie wśród firm. To jest taki mój największy punkt krytyki. I oczywiście życzylibyśmy sobie, aby firmy, a więc także międzynarodowi inwestorzy w Polsce, mogli być zaangażowani w te procesy legislacyjne na znacznie wcześniejszym etapie i mogli przynajmniej wyrazić swoją opinię przed wejściem w życie jakiegoś przepisu. Ale to wymagałoby innego planowania procedur legislacyjnych. To jak to działa w Niemczech? Pan mówi o pewnym czasie dostosowania się do ustawy. Z jakim wyprzedzeniem mogą się liczyć polscy inwestorzy w Niemczech, którzy muszą się także dostosować do nowych niemieckich przepisów? Z reguły w Niemczech są znacznie dłuższe okresy realizacji. Przedsiębiorcy mają też znacznie więcej do powiedzenia, bo oni za pośrednictwem odpowiednich organów, takich jak na przykład izby handlowe, mogą, nie należy tu mylić tego z wybieraniem wpływu, ale ustawodawca jest zobowiązany do konsultacji. W każdym razie należy wysłuchać wszystkich stron, zanim przygotuje się nową ustawę, bo trzeba przecież dojść do tego, aby było rozwiązanie, które można wdrożyć i które będzie funkcjonować. Tak wynika również z naszego badania opinii polskich inwestorów w Niemczech. Oni oceniają, że niemieckie mechanizmy działają lepiej niż polskie. Wynika to również z tego, że procedury te są często, przynajmniej z reguły, przewidziane na znacznie dłuższy okres czasu i dlatego też te dłuższe okresy dostosowania, aby firmy mogły się na stałe przygotować. A przygotowanie jest ważne, aby wykluczyć niepewność, co sprawia, że gospodarka jako całość jest bardziej przewidywalna. Przejdźmy teraz do kwestii zysków i dochodów polskich inwestorów w Niemczech. Jakie informacje zwrotne otrzymuje Izba właśnie od tych inwestorów? Czy obroty, ale także zyski na rynku niemieckim są bardziej interesujące dla inwestorów niż ich krajowy rynek polski? Myślę, że jednym z głównych powodów, dla których polskie firmy inwestują w Niemczech, jest to, że one zdobyły już polski rynek. I to do takiego stopnia, że wzrost jest tam już mało interesujący. W związku z tym kierują się do Niemiec, aby móc lepiej się rozwijać, wykorzystać swój potencjał i zrobić kolejny krok w swoim rozwoju. A Niemcy to także bardzo ciekawy potencjał dla polskich firm, bo jest to brama na cały świat. Niemcy są platformą, z której można robić wiele interesów w innych krajach, właśnie poprzez Niemcy. Można go również wykorzystać do inicjowania i realizacji działalności w jeszcze innych krajach trzecich. I pod tym względem, tak, potencjał wzrostu przez wejście do Niemiec jest duży. Nie należy jednak bagatelizować zagrożeń i kosztów. Niemcy nie są łatwym rynkiem. Niemcy to rynek, na którym należy się dobrze orientować, dobrze rozeznać. To musi być zaplanowane. Niemcy mają szczególny potencjał dla polskich firm, ale w niektórych obszarach może być to także wysokie ryzyko. Ale zawsze trzeba wiedzieć, że są dwie strony medalu. W związku z tym zawsze radzimy wszystkim firmom, aby rozważnie przemyślały ten krok i się zastanowiły, czy wejdą na ten rynek. Nie robiły tego pochopnie. Należy się dobrze przygotować. Wtedy Niemcy mogą spełnić oczekiwania polskich firm. Dziękuję panu za naszą rozmowę i że raczył pan nam te wszystkie kwestie wytłumaczyć.
Do każdej inwestycji należy się dobrze przygotować, a zwłaszcza do inwestowania w obcym kraju, które stwarza dodatkowe ryzyko, ale i dodatkowe możliwości. Chociaż polskie produkty pojawiają się na niemieckim rynku, to często muszą działać po cichu, nie ujawniając swojego pochodzenia. Jesteśmy jednak na tym rynku obecni coraz bardziej, więc możemy mieć nadzieję na to, że nasza obecność będzie się zwiększać. To był Magazyn Zachodni, żegnają państwa Aleksandra Fedorska, Bartosz Garczyński i realizator naszej audycji Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.